Bracia i siostry, w ten piękny, ciepły wieczór. Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny. Mamy dopiero początek maja, a tu wszyscy na krótko. Ja nie pamiętam takiej majówki, jaką mamy teraz. Jest przepiękna, ale jakby deszcz padł, to też byłoby pięknie. Więc wszystko na chwałę Pana. Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że będę mógł Wam dzisiaj służyć słowem. Bracia i siostry, przeczytamy teraz dwie historie z Ewangelii Jana. Otwórzmy nasze słowo, nasze Biblię, rozdział 12, strona 1154 Ewangelii według Jana. Według apostoła, którego podobno Pan Jezus najbardziej miłował. Przynajmniej on tak twierdził. Krzysztof. Zobaczymy, czy to był Krzysztof. Ale tak masz rację, bracie, Krzysztofie. Bóg cię kocha. Bóg cię miłuje. Jak każdego z nas. Ale wracamy do Ewangelii Jana, nie Krzysztofa. Rozdział 12. Przeczytamy 26 wersetów. Czyli tak na 26 wersetów. Na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby Jezusa zabić. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz liczna rzesza, która przyszła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie to, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która nie była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokona tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś Filip, i Filip powiedział Jezusowi. A Jezus odpowiedział i mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mi służy, uczci go Ojciec mój. Przepraszam. Przeczytaliśmy troszkę więcej niż historia, o której będziemy dzisiaj mówić. Ale tak jak pastor się modlił, że im więcej słowa, żebyśmy jeszcze bardziej się wzmacniali, nam nie zaszkodzi. Więc kilka ciekawych wersetów jeszcze dalej, jeszcze kilka doczytaliśmy. A chciałbym się skupić dzisiaj na dwóch historiach. Pierwsza historia, czyli namaszczenie przez Marię stóp Pana Jezusa. Druga historia to będzie wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Dwie historie, bardzo różne. Zupełnie od siebie, na pierwszy rzut oka, niepodobne. Mówiące o dwóch różnych aspektach, dwóch różnych rzeczach. Ale mające jeden, jak to by powiedział matematyk, mianownik wspólny, niestety. O tym za chwilę. A więc tak, pierwsza historia, czyli historia o namaszczeniu drogimi perfumami stóp Jezusa przez Marię. Co się bardzo nie spodobało Judaszowi. Judasz uważał, że można było lepiej spożytkować to, co Maria podarowała Jezusowi. Że można było sprzedać i cały dochód ze sprzedaży przekazać na ubogich. Czytając tą część do tego momentu, Judasz wydaje się rozsądnym człowiekiem. No faktycznie. Przecież można namaścić tańszymi perfumami. Można, a to, co się uzyska ze sprzedaży, można przeznaczyć dla tych, co naprawdę potrzebują tego. A ubogich w tym czasie było wielu, zwłaszcza wdowy, którym ciężko było żyć po utracie męża. O czym zawsze apostołowie mówili i Pan Jezus i apostołowie, żeby dbać o wdowy. No w każdym razie wiele osób potrzebowało pomocy. A Pan Jezus teoretycznie miał wszystko. A jak czego nie miał, to mógł mieć. To jest tylko na pierwszy rzut oka. Bo jak czytamy dalej, to wiemy, że nie o to chodziło Judaszowi. Nie chodziło mu o to, żeby wspomóc ubogich. Nie chodziło mu o to, żeby pomóc innym. Wręcz przeciwnie. On chciał pomóc sobie. Mamy drugą historię. Druga historia, czyli wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. To, co czytaliśmy, jak tamtejsi mieszkańcy rzucali gałązki oliwne i śpiewali mu chwała, chwała, błogosławiony królu Izraela. W końcu Pan Jezus został przywitany tak, jak na króla przystało. W końcu dostał taką cześć, na jaką zasłużył. W końcu. W końcu. A co się działo dalej? I tak jak czytamy, część pierwszą, część drugą, dwie różne historie. Dwie różne historie. Ale mające jedną część wspólną. Zarówno w jednej historii, jak i w drugiej pojawia się obłuda. Pojawia się fałsz. Znalazłem takie bardzo fajne wyjaśnienie, nie biblijne, od razu powiem, ale to całkiem niezłe. Słowa, co to znaczy obłuda? Obłuda to nieetyczne, fałszywe, nieszczere, dwulicowe postępowanie podejmowane jedynie ze względu na zewnętrzne formy lub korzyści. Nieetyczne, fałszywe, nieszczere, dwulicowe postępowanie podejmowane jedynie ze względu na zewnętrzne formy lub korzyści. Mateusza 15:7, 15:9. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz słowami. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak część oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Obłuda. Niestety jest to pojęcie, które często też występuje w kręgach chrześcijańskich. Jest to pojęcie, które często też występuje tutaj, u nas. Nie mówię, że w kościele, tylko w społecznościach chrześcijańskich. W życiu chrześcijanina. Jezus otwarcie krytykował obłudę ludzi, zwłaszcza tych, co stali na czele religijnego życia Izraela. Czyli czytamy faryzeuszy. zarzucał im błędne nauczanie, które pozbawiało innych dostąpienia do zbawienia. To możemy przeczytać w Mateusza 23, tak naprawdę od 13 do 30 rozdziału. Zachęcam w domu, żeby przeczytać, co na ten temat mówi Pan Jezus. Tego jest sporo. Ja tylko w skrócie, skrócę to troszeczkę. Zarzucał im obłudne zachowania pod pozorem pobożności. Faryzeusze oczekiwali chwały ludzkiej. Na pewno pamiętacie słowa Pana Jezusa dotyczące modlitwy. Żeby się modlić w swoich komorach, a nie tak jak niektórzy, co robią to na pokaz. Dlaczego oni to robili na pokaz? Oczekiwali chwały. Oni nie robili tego dla Boga, nie robili tego ze względu na miłość do Boga. Nie robili tego, bo taki był nakaz Boży. Niestety. Faryzeusze oczekiwali chwały ludzkiej i pokazując swoją pobożność, swoje skwaszone miny, to nie było nic innego jak popis przed ludźmi. To miała być korzyść z bycia pobożnym. A to chyba nie chodzi o to, że to nie tak wygląda pobożność. Przez takie zachowanie słowo faryzeusz, co odznaczać w dzisiejszych czasach? Osoba fałszywa. Osoba błudna. To były osoby, które miały stać na czele religijnego życia Izraela. To znaczy, to oni mieli pokazywać, jak należy postępować. Ale to się nie dotyczy tylko faryzeuszy. To się nie dotyczy tylko tych, co by stali na czele, bo to się dotyczy wszystkich innych. Przypomnijmy sobie na przykład zachowanie Piotra, które zostało zwrócone przez Pawła. Paweł zwrócił uwagę Piotrowi. I to w Galacjan 12, 2.11, 2.14. W momencie, kiedy Piotr, jak nie było Żydów, jadł z poganami, a kiedy przyszli Żydzi, nagle Piotr od pogan, bo nie chciał, żeby go zobaczyli. I to samo zrobił Barnaba. Paweł wypomniał mu, że tak się nie powinno postępować, bo to jest postępowanie fałszywe. Pan Jezus zwraca uwagę też na ocenianie innych, żeby uważać z oceną. Bo często widzimy w bracie, w oku brata drzazgę, a w swoim oku nie widzimy belki. Znamy? Znamy. W Mądrej Księdze jest to zawarte. Nierzadko zdarza się, że za ocenianie i za potępianie biorą się osoby, które naprawdę mają wiele za uszami. Sami nie mają czystego sumienia. A chętnie biorą się za wydawanie osądów. Przykład? Maria Magdalena. I próba ukamieniowania jej. Nagle zebrały się wielcy sędziowie, którzy uważali, że zgodnie z zakonem Maria Magdalena powinna zostać za swój grzech ukamienowana. I co Jezus wtedy powiedział? Niech rzuci kamieniem pierwszy, ten to jest bez grzechu. I nagle sędziowie zniknęli. Chcieli ukarać kogoś za grzech, będąc samemu w grzechu. To jest ta obłuda, bracie i siostro. Obłuda, która niestety pojawia się i będzie się pojawiać. A to od nas zależy, jak my będziemy do tego podchodzić. Zanim nastały czasy Pana Jezusa, zanim nastało nowe przymierze, w Starym Przymierzu, czytaliśmy wielokrotnie też o takich zachowaniach niegodnych sług Bożych. Jeden przykład. Prorok Hananiasz. Ten, który służył na dworze Sedekasza. Ten, który prorokował upadek Babilonu. Obronę przed Babilonem. Obronę Izraela przed Babilonem. Prorokował zupełnie co innego niż Jeremiasz. Hananiasz był prorokiem, który, jak niestety wielu innych, nie wszystkich, ale tacy też się niestety zdarzają, którzy mówili to, co chcieli inni. Sedekiasz chciał usłyszeć, że to on wygra, że to on zwycięży Babilon. Niestety, prawda było to, że nie miał szans. I Bóg go ostrzegał. Bóg go ostrzegał przez proroka Jeremiasza, swojego sługę. Ale on posłuchał tego, który mu dobrze życzył. Czyli Hananiasza. Obaj zginęli. Innym, uważam, haniebnym troszeczkę zachowaniem, mocno, było zachowanie Symeona i Lewiego. W momencie, kiedy ich siostra została zbałamucona przez obcego człowieka. Hamera. Niestety, ten człowiek, wyleciał mi imię, w każdym razie, ten człowiek pokochał Dinę i chciał się z nią żenić. I byli gotowi na wszystko. Byli gotowi na wszystko. Ten książę, to był książę ziem, w którym zamieszkał Jakub ze swoimi synami. I byli gotowi do tego, żeby przyjąć Boga Jahwę, przejść na judaizm. Byli gotowi na to, żeby się obrzezać. Symeon i Lewi wykorzystali fakt przymierza do prywatnej zemsty. Efektem zabijając wszystkich mieszkańców, którzy nie należeli do rodu Jakuba. Niestety, coś, co miało być dobre, nie było dobre. Zostało wykorzystane do szerzenia zła. To jest właśnie ta obłuda. I tak jak patrzymy, co się działo kiedyś w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i czy coś się zmieniło teraz? Czy dalej? Czy ta obłuda, czy ten fałsz zniknął? Niestety. Niestety nie zniknął. Możemy zaobserwować wielokrotnie, jak się ludzie zachowują wśród innych, gdzie udają pobożnych, gdzie udają wspaniałych dla Boga. A jak popatrzymy, co się dzieje z nimi po wyjściu z kościoła, nagle to jest inna osoba. Dalej widzimy, jak są nauczyciele, którzy mówią w taki sposób, żeby się podobać innym. Mówią tak, żeby wszyscy bili im brawo. Pomijają tematy, które mogą być drażliwe dla społeczeństwa. Dlaczego? Bo chcą być podziwiani? Bo chcą mieć pracę? Prorocy, którzy potrafią prorokować w taki sposób, żeby tą drugą osobę podbudować i ze Słowem Bożym ma niewiele wspólnego, bo nie są w stanie powiedzieć albo nie chcą powiedzieć tego, co Bóg ma do powiedzenia. Często jest tak, że Bóg musi nas w czymś zatrzymać, więc musi nas posłać ostre słowo. A co się dzieje? Co się dzieje z prorokami, albo z nauczycielami, co głoszą trudne rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam historię o kościele, w którym przyszedł nowy pastor i zaczął głosić o upamiętaniu, o pokucie. I co na niego zaczęli donosić, że tylko cały czas o jednym mówi. O pokucie, o pokucie, o pokucie, o pokucie. Nikt nie pokutował, a temat się przestał podobać. I co się stało? I poszły donosy. Dzięki Bogu Naczelna Rada miała na tyle Bożego objawienia, że wiedziała, że to nie jest problem pastora, tylko to jest problem Kościoła. I czy dalej zdarzają się sytuacje, gdzie oceniamy innych, gdzie widzimy u kogoś źdźbło w oku, a sami nie widzimy tej belki? Nie wiem, czy ktoś oglądał film Pozostawieni. Jest to film, jest to chrześcijański film wytworzony przez chrześcijańską wytwórnię, który między innymi o pochwyceniu. To jest przedstawiane, jak może wyglądać pochwycenie. I tam była taka bardzo ciekawa scena. W momencie, kiedy kilka osób, które zostały, nie zostały zabrane przez Pana Jezusa, tylko zostały na ziemi, poszły do kościoła. Tam spotkały pastora. I tam był wymowny jego monolog. Wszyscy się nabrali, tylko nie ty. I to był monolog skierowany w kierunku Boga. To pokazuje, że często, to absolutnie to, ja nie mówię tu o nikim z nas, żeby to tam nikt nie poczuł urażony. Bo to dotyczy każdego z nas. Tak jak my podchodzimy do tematu. Czy my innych pouczamy, a sami, jak nikt nie widzi, swoje robimy. To jest obłuda w życiu chrześcijanina w stosunku do innych osób. A może być jeszcze, uważam, że gorsza. Gorszy fałsz, gorsze zachowanie. Jest to obłuda w stosunku do Boga. I to, co czytaliśmy na początku, te dwie historie, to było obłudne zachowanie i Judasza, i Izraelitów w stosunku do Boga. Judasz wcale nie chciał pomóc ubogim. On chciał wykorzystać to, że ludzie dają, oddają, przekazują dary Jezusowi. Chciał wykorzystać dla swoich celów. I to jest jasno powiedziane, że on podbierał pieniążki z sakiewki. To, co było spieniężane, to on to podbierał. Ale najwyraźniej było mu za mało. Najwyraźniej chciał jeszcze więcej. Co się stało dalej? Wiemy doskonale. Sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników. A co z tymi Izraelitami, którzy witali go jak króla? I faktycznie, oni chcieli, żeby przyszedł ten król, który pokona Rzymian, który w końcu wyzwoli Izraela, który w końcu będzie rządził i oni staną się potężnym państwem, będą niepodlegli. A Jezus mówił o innym królestwie. I co się stało, kiedy oni zobaczyli, że to jednak tak się nie stanie? Czy oni dalej byli mu wierni? Czy oni to zrobili z miłości dla niego? Nie. Oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Ukrzyżuj go. Ukrzyżuj go. Królowie judzcy i izraelscy, między innymi Rechabeam, często zwracali się do Boga w trudnych sytuacjach. Zwłaszcza kiedy groziło niebezpieczeństwo wojny, przegranych wojen z sąsiadami. I bardzo często było tak, że jak Bóg ochronił, to oni zaczęli się od Boga odwracać. Jest to wykorzystanie Boga. Próba wykorzystania Boga. Izraelici w momencie 40-letniego marszu przez pustynię, ile razy błagali Boga o wybawienie, ile razy w momencie, kiedy niebezpieczeństwo przeszło, czy to głodu, czy pragnienia, czy i też innych czynników, odwracali się od Boga. Bracia i siostry, dzisiaj jest to samo. Dzisiaj bardzo często zdarza nam się postępować fałszywie w stosunku do Boga. A na czym polega ten fałsz? Ludzie próbują wykorzystać Boga do swoich celów. Niewiele się zmieniło na przestrzeni tych kilku tysięcy lat. I to jest dwojako. Często jest tak, że przychodzą do Boga i modlą się o coś. Modlą się. Jak Bóg nie spełni prośby, to się odwracają. To nie jest tak, że to przychodzą z miłości przed Boże oblicze. Nie. Przychodzą, bo na czymś im konkretnie zależy. Ale są też sytuacje, w momencie, kiedy Bóg daje i człowiek zamiast podziękować, to też się odwraca napięcie. To są przykłady obłudy. Obłudy w zachowaniu w stosunku do Boga. Wtedy, kiedy chcemy wykorzystać, wtedy, kiedy chcemy tak postąpić, tak jak powiedziało to ta świecka definicja. Fałszywe, nieszczere, dwulicowe postępowanie, podejmowanie jedynie ze względu na zewnętrzne formy lub korzyści. Mało było takich osób? Co jak nie dostało, to odeszło od Boga? Albo co dostało, to tym bardziej? Tylko Bóg, Jezus powiedział jasno, nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. Powiedział to szatanowi, który próbował go kusić. Jest bardzo niebezpiecznie wystawianie Boga na próbę. Psalm 5,7 mówi: zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. 32,2 Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. To jest ten człowiek, który jest błogosławiony. To jest ten człowiek, który podoba się Panu. Dlaczego? Bo w 5 Mojżeszowym 32,4 jest powiedziane, on jest skałą, doskonałe jest dzieło jego, gdyż wszelkie drogi jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy on i prawy. Bracia i siostry, i my mamy tacy być. My mamy tacy być. Zdarza się, że popełniamy błędy. Piotr popełnił błąd. Wtedy, kiedy uciekał od pogan, jak przyszli Żydzi, tylko żeby go nie zobaczyli. Zdarza się, że zapędzamy się w ocenach. Zdarza się, że widzimy więcej u kogoś, a nie widzimy u siebie. A zdarza się też, że próbujemy wykorzystać Boga. Bracia i siostro, przestrzegam przed tym. Przestrzegam przed tym, żeby nie być tak jak Judasz, który miał wszystko, ale nie miał tego, co on chciał, pomimo, że miał wszystko. Żeby nie być tak jak Izraelici, co wiwatują, cieszą się, a jak nie dostali tego, czego chcieli, czyli nie dostali prawdziwego króla, tego, który będzie rządził, ukrzyżuj go. To są ci sami ludzie. Żeby nie być tak jak Hananiasz, jak królowie Judcy, którzy w momencie, kiedy Bóg i Izraelscy po pomocy Bożej odwracali się. Bo każde takie nasze zachowanie Bóg traktuje jako wystawienie na próbę. I owszem, na początku Bóg te wystawianie na próby znosi. Jak znosi wszystkie nasze niedoskonałości. Ale w pewnym momencie powie stop. Pamiętajmy też jeszcze przed tym, jak się zachowujemy w stosunku do innych. Na pewno słyszeliście historię, gdzie ludzie odwracali się, wychodzili z kościoła. Ja nie mówię o naszym, tylko mówię ogólnie o kościołach. Bo okazało się, że ludzie mówili jedno, a zachowywali się inaczej. Ta ewangelizacja pośrednia, czyli ewangelizacja naszym życiem. Jeżeli ludzie będą widzieli w nas obłudników, którzy mówią jedno, zachowują co, robią co innego, to, co, to jakie to jest świadectwo o Chrystusie? Żadne. I Bóg nas za to rozliczy. za każdą osobę, która przez nas będzie zgorszona, która będzie zgorszona naszym zachowaniem. Bo my mamy świadczyć o Jezusie nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynem. Mamy pokazywać miłość Bożą nie tylko w słowach, ale czynem. Wielu mówi o miłości Bożej, ale tego, co uważa, co ma inne zdanie niż on, najchętniej to by ciach, ciach. Bo tylko jest jego prawda. Są tacy fanatycy. Z którymi ciężko też dyskutować, bo nie uważają tak, a inaczej. A jak podejmujesz dyskusję, to niestety spotyka się gniew, złość, zwłaszcza jak to są dyskusje o Słowie Bożym. To lepiej wtedy nie dyskutować. To nie jest to, czego uczy nas Jezus. To nie jest to, to nie jest wzorze zachowania, który zostawił nam Chrystus. To, co czytałem, jaki jest Bóg. Bóg jest taki, gdzie wszystkie drogi Jego są prawe. On jest Bogiem wierny, bez fałszu. On jest sprawiedliwy. I jest prawy. I doskonałe są Jego dzieła. Tacy my mamy być. Bo taki był Bóg Ojciec, taki jest Syn Boży. I tacy mamy być my. Stworzenia stworzone na podobiznę naszego Stwórcy. I troszeczkę wstyd jest, jeżeli my w niektórych zachowaniach Stwórcy niekoniecznie przypominamy. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. I to wszystko, co chciałem wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.